Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której gościem jest doktor nauk medycznych Izabela Łucka, kierowniczka oddziału dziecięco-młodzieżowego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, przedstawicielka Pomorskiego Zespołu do Spraw Zdrowia Psychicznego oraz wojewódzka konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy powrót dzieci do szkół nasila problemy psychiczne? Pojawia się coraz więcej dzieci i widać te problemy w gabinetach, na oddziałach dziecięcych, nie mylę się?
Tak, rzeczywiście zauważamy takie zjawisko w okresach, kiedy rozpoczyna się nauka szkolna. Jest więcej dzieci.
Czy można to rozumieć, że to środowisko szkolne w jakiś sposób negatywnie wpływa na stan psychiczny dzieci?
No to jest chyba bardziej skomplikowany problem. Tym niemniej wiadomo, że jeżeli jest obowiązek szkolny, jeżeli jest struktura szkolna, zwłaszcza teraz po pandemii, kiedy zwiększają się wymagania dotyczące no nie tylko takich zadań życia codziennego, ale i realizacji obowiązku szkolnego, kiedy pojawia się do tego dodatkowo presja dotycząca osiągnięć szkolnych, wymagań, ale też no, takich relacji rówieśniczych wewnątrz klasy, wewnątrz środowiska, no to obciążenie jest niewątpliwie większe. No i dzieci, które są wrażliwe, czy kruche, czy już w kryzysie, radzą sobie gorzej.
Chciałam z panią porozmawiać na temat zjawisk związanych z próbami samobójczymi, bo statystyki w ostatnich latach mocno poszybowały w górę. I mamy takie informacje jako społeczeństwo, że nadal rosną. Rzeczywiście tak jest? Jak to wygląda na Pomorzu, jeśli chodzi o te próby samobójcze i samobójstwa dzieci i młodzieży?
Tak, te statystyki niestety są zatrważające. Ilość podejmowanych prób i dokonanych zamachów samobójczych rośnie. Według Komendy Policji no w pierwszym kwartale tego roku było ich 30% więcej niż w roku ubiegłym, więc to zjawisko jest
wyraźne. A w roku ubiegłym było jeszcze więcej niż w poprzednich latach, tak?
Tak, to zjawisko jest wyraźne, jest niepokojące. Tutaj też chyba trzeba zaznaczyć, że no dokonane próby samobójcze no to jest coś, co jest łatwo do uchwycenia, bo po prostu człowiek ginie. A ilość prób samobójczych jest trudna, trudna, na szczęście nieudany, jest trudna do oszacowania, natomiast jest z pewnością wielokrotnie większa niż pokazują to statystyki.
Dlaczego niektóre nastolatki uważają, że ich życie nie ma sensu i próbują sobie je odebrać?
To zjawisko podejmowania decyzji o zakończeniu życia no, nie jest tylko właściwe nastolatkom. Ludzie tak zwani dorośli czy dojrzali również podejmują takie decyzje.
Czy oni są po prostu w takiej sytuacji według nich bez wyjścia?
To znowu wydaje mi się złożone zjawisko. Niewątpliwie tak jak ja to rozumiem, no musi być jakieś cierpienie, które przeżywa człowiek, niezależnie od tego, w jakim jest wieku. To cierpienie musi powodować no, taki ból psychiczny i taką bezradność, że rzeczywiście prowadzi do utraty nadziei na zmianę, na wyjście z sytuacji, na polepszenie tej sytuacji, która powoduje to cierpienie. No i wtedy taką dramatyczną decyzję. Może u dzieci i młodzieży jest to tym trudniejsze, że właściwie one przecież nie mają osobowości prawnej, one same nie zdecydują do końca o swoim życiu, one same nie mogą zmienić swojej sytuacji. Ich głos bardzo często nie jest słyszany czy lekceważony wtedy, kiedy zgłaszają trudność czy przemoc, wobec czego ich poczucie wpływu czy ich poczucie właśnie bezsilności, no wydaje mi się jest tym większe, im jest młodsze dziecko, bo ono jest tym bardziej zależne. Dodatkowo chciałam powiedzieć, no też mają mniejsze możliwości radzenia sobie, no bo są jeszcze osobami, które się kształtują, są niedojrzałe.
I też jeszcze dochodzą do tego te emocje, prawda? Że oni działają czasami pochopnie, bez takiego przemyślenia, pod wpływem emocji.
Wydaje mi się, że decyzja może być podejmowana i w sposób impulsywny i w sposób bardzo przemyślany, bo i tak te dzieci postępują i młodzież. Natomiast no, to jest charakterystyczne dla wieku rozwojowego, że no, jest większa impulsywność, większa chwiejność emocjonalna. No, jest niedojrzała struktura osobowości i to jest no, charakterystyczne dla wieku rozwojowego, że tu jest no, więcej działania, a jednak stosunkowo mniej refleksji, jeżeli to odnosimy, porównujemy do osoby już takiej ukształtowanej, dojrzałej, dorosłej.
Powiedziała pani o tych skutkach, że nie widzą możliwości rozwiązania, że często nie mają osobowości prawnej, żeby swoje problemy w jakiś sposób załatwić, że te problemy są niezauważane. Ale co oni mówią, jak przychodzą, jak pani ma takich pacjentów po próbie samobójczej? to co oni wskazują, jakie powody, co było u zarania, czy w ogóle są w stanie to określić?
No to też jest trudne do uogólnienia, ale to co najczęściej, no to cierpienie wywołane najczęściej przemocą, nadużyciem seksualnym, opuszczeniem przez osoby bliskie, no i ten brak nadziei.
Poczucie takiej samotności też w tych problemach?
Poczucie samotności, zostawienia samemu sobie i też źle o sobie myślą, że są nieistotni, nieważni, że nikomu na nich nie zależy, wobec czego jaki jest sens męczyć.
Ale to bardzo źle świadczy o rodzicach. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, że to źle świadczy o rodzicach, że jeśli dzieci mają poczucie, że są nieważne.
Relacje z rodzicem, z matką, z ojcem, no to są nasze najważniejsze w ogóle życiowe relacje. I jeżeli tutaj nie ma takiej bezpiecznej bazy, oparcia, zrozumienia, jeżeli tu w tej relacji z matką i z ojcem człowiek nie czuje się chciany, akceptowany, nie czuje się bezpieczny, to potem no, ma odzwierciedlenie we wszystkich innych relacjach, które są trudniejsze lub nawet czasem niemożliwe do nawiązania.
To może być taki prosty mechanizm. Mam poczucie, że jestem nieważna dla rodziców, zakochuję się w chłopaku, on mnie nie chce, jestem dla niego też nieważna i w tym momencie powstaje taka myśl, dla nikogo jestem nieważna.
To tak jak pani powiedziała, to brzmi bardzo prosto, jest to bardziej skomplikowane, ale być może przynajmniej u niektórych może być taka relacja, powiedziałabym, odtworzenia, tego odrzucenia, czy unieważnienia, czy na taki dowód, że faktycznie jestem do niczego.
A rodzice mogą nie zauważyć tych problemów dziecka, czy tego się nie da nie zauważyć? Bo tak sobie myślę, że część rodziców pewnie nie może sobie wybaczyć w takich sytuacjach, kiedy dziecko trafia później do szpitala po takiej próbie samobójczej, albo kiedy ona no, kończy się tragicznie, że coś przegapili, coś zrobili źle, no przecież się starali. Bo takie przypadki też są, prawda, że rodzice no, są przy dziecku, a mimo wszystko dochodzi do tragedii.
Oczywiście, no każdy przypadek jest inny, każdy jest indywidualny, każde cierpienie jest inaczej odbierane i przeżywane. Sytuacja dla kogoś nawet błaha, dla innego może być nie do zniesienia, więc no ja tak nie bardzo lubię uogólnienia, bo no trudno tutaj wrażliwość, czy przeżycia, czy doświadczenia ludzkie jakoś uogólniać i wkładać do no jakby jednego worka. Oczywiście, że rodzice są różni i są tacy, którzy przeżywają i szukają przyczyny i szukają rozwiązań i rzeczywiście, tak jak pani mówi, stają przy dziecku, tak? No, zdarzyła się dramatyczna sytuacja, dziecko podjęło próbę, zagroziło swojemu życiu i to jakoś bywa takim momentem przełomowym w relacjach w rodzinie i w myśleniu w ogóle rodziców o tym, co jest istotne, a co nieistotne też w ich życiu. No, bywa, że no, ta hierarchia wartości się przewartościowuje na tyle, że ten moment dramatyczny staje się przełomowym, ale rozwojowym dla rodziny i dla tego młodego człowieka. No ale bywa też tak, że no, to poczucie winy jest i złość na całą sytuację jest przerzucane na to dziecko, sprawiło kłopot i na system opieki szkolnej czy ochrony zdrowia. Nauczyciel nie zauważył, pani pedagog nie zareagowała, lekarz źle ocenił.
Wszyscy są winni, tylko rodzic tak, nie widzi tej winy w sobie.
Tak bywa, no i to nie prowadzi do jakby wyjścia takiego konstruktywnego z tej sytuacji.
A w jakim wieku był pani najmłodszy pacjent? Bo przyjmuje się, że te zdarzenia takie suicydalne zdarzają się tym starszym nastolatkom, ale czy to też może dotyczyć młodszych dzieci, najmłodszych, czy rodzice takich dzieci wczesnoszkolnych też powinni mieć się na baczności, być uważni na dziecko?
Oczywiście, że powinni. Zdarzały się dzieci w wieku młodszym, szkolnym na oddziale także po próbach samobójczych. Często te próby młodszych dzieci...
Młodszych, to jaki to jest wiek młodszych? Co pani ma na myśli?
No tak powiedzmy poniżej 10 roku życia. Bywają one takie w ocenie dorosłych no nieporadne, czy takie no lekceważone, no cóż on mógł sobie zrobić, biorąc takie czy inne na przykład tabletki. No ale to też musimy jakby pamiętać o tym, że każde przyjęcie na przykład leków, czy podjęcie jakiejkolwiek innej próby z zamiarem pozbawienia się życia, no musi być traktowane poważnie, tak? Bo młodsze dziecko może jeszcze no, nie do końca sprawdzić, nie do końca przeliczyć, czy to będzie skutek no, taki, jak on ma w intencji, ale jeżeli zrobił to z zamiarem pozbawienia się życia, no trzeba to traktować bardzo poważnie.
Czy jeśli taka próba miała miejsce, to jest prawdopodobieństwo duże, że dziecko będzie ponownie próbowało?
No moim zdaniem tak. No dlaczego? Wszyscy jako ludzie jesteśmy wyposażeni w taki instynkt samozachowawczy. Wiemy, że ból ma taką funkcję, ma nas informować. To jest niebezpieczne, unikaj. Tak? I ten instynkt samozachowawczy ma nas chronić. Nie podejmuj takich działań, bo to jest dla ciebie potencjalnie niebezpieczne. Więc człowiek, który się okalecza, czyli lekceważy ten ból jako fizjologiczny, no taki
ostrzeżenie.
Tak. I jeżeli podejmie już próbę samobójczą, to znaczy, że on przełamał to, co jest jakby w nas wbudowanym takim instrumentem zabezpieczającym ciągłość życia.
Czyli można powiedzieć, że to się tak zaczyna. Najpierw może się zaczynać od okaleczeń. Dziecko w tym idzie coraz dalej, coraz głębiej.
Może tak być. Nie zawsze,
aczkolwiek nie zawsze, tak.
Ale może tak być. Także wydaje mi się, że osoby, które podejmują już takie akty samodestrukcji w postaci samookaleczeń na przykład, muszą być monitorowane również pod tym kątem.
Jakie przyczyny wy lekarze widzicie w tych próbach, tak jakby można było to określić? W większości są to czynniki takie zewnętrzne, środowiskowe, właśnie to, jak dziecko się czuje w grupie, w rodzinie, czy raczej choroba, czy zaburzenia psychiczne są powodem.
Wie pani, co to na dłuższą dyskusję, czym są zaburzenia psychiczne. Jak no, to rozumiemy?
Na przykład depresja chociażby, tak? To też może być powodem do tego, żeby... Czyli to jest choroba, może być choroba również doprowadzić do próby samobójczej takiego nastolatka.
Może, ale nie musi. Wydaje mi się, że statystycznie, gdyby to zbierać, chociaż nie przepadam za statystykami, bo tam w tych liczbach ginie człowiek konkretny i pojedynczy, wydaje się, że więcej jednak jest przyczyn takich, jak pani to uja, środowiskowych, niż takich endogennych chorób psychicznych, zwłaszcza, że tych w grupie dzieci i młodzieży jest stosunkowo mniej.
A jakie są zadania w takim razie dla nas dorosłych? Co trzeba zrobić, żeby dzieci nie porywały się na swoje życie?
Przede wszystkim je kochać. Byłoby dobrze, gdyby dziecko było wartością dla dorosłych. Gdyby w hierarchii zadań i myślenia rodziców dziecko było wartością najwyższą, żeby rodzina była wartością. Być może COVID i sytuacja tego lockdownu i przymusowego zamknięcia się w czterech ścianach, wycofania z aktywności zawodowej i aktywności szkolnej, być może trochę bardziej jakby unaoczniła to zjawisko, które się toczy, wydaje mi się, od wielu lat. Upadek pewnych przekonań czy wartości dotyczących czy szkoły, czy nauki, czy kultury. Proszę zobaczyć, co się dzieje tak szerzej w społeczeństwie. No, czy jest jakakolwiek wartość, która nie została zanegowana? Wszystko jest względne. No, i znowu wracam do tych naszych dorosłych. To my jakby stanowimy, co jest ważne, a co nieważne. To my nadajemy znaczenie. To my porządkujemy świat, bo dziecko nie ma na to wpływu. To my dorośli dajemy kierunek lub go nie dajemy.
Musimy kochać dzieci i nadać ten kierunek, ale może możemy zrobić coś systemowo, coś poprawić, bo od 2018 roku jest w Polsce realizowana reforma psychiatrii. Ona się nazywa Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Czy ta reforma w pani opinii na obecnym etapie już poprawiła w jakiś sposób dostępność do lekarzy, psychiatrów dziecięcych?
Gdyby wczytać się w to, co mówi ten Narodowy Program, no to on odnosi się do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która jest z 1994 roku, kiedy właśnie to środowisko, powiem nasze, psychiatrów, zaczęło walczyć o prawa pacjenta. Postulowało odejście od leczenia tak zwanego azylowego, czyli osoby w kryzysie psychicznym najlepiej niech funkcjonują na marginesie społeczeństwa, niech będą wyizolowane i troszkę tak udawajmy, że ich nie ma. To jest ta myśl z tamtego czasu, czyli że trzeba zmienić myślenie społeczeństwa. To są osoby, które są wśród nas. Według badań takich epidemiologicznych, prawie 1/4 naszego społeczeństwa doświadczyła lub doświadcza kryzysu psychicznego. To są osoby, które są wśród nas.
Powinniśmy pracować nad opieką taką w trybie dziennym, tak? Bardziej na
środowiskowym, bym powiedziała nawet. Jak najbliżej miejsca zamieszkania, miejsca pracy, miejsca nauki.
Jakby pani sobie to wyobrażała? Jak to powinno wyglądać, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, opiekę psychiatryczną nad dziećmi tutaj na Pomorzu u nas? I co my potrzebujemy, żeby było lepiej?
Troszkę historii jeszcze sobie pozwolę, bo znowu ta myśl, która jest zawarta w programie, ona jest słuszna. I to też nie jest nowa myśl, to jest myśl z okresu dwudziestolecia międzywojennego. tam myślenie o zdrowiu psychicznym nie było możliwe bez myślenia o tym, że to musi być system wsparcia dla dziecka. Musi być psycholog, musi być pedagog, musi być blisko rodzina. Lekarz jest ostatnim ogniwem. Troszkę u nas jest takie myślenie, nie ma dostępu do psychiatry, więc nie można dziecku pomóc. No to jest błędne myślenie. Jakby w tym rozumieniu reforma zmierza w kierunku słusznym, czyli mają powstawać poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które ma być w każdym powiecie. U nas na Pomorzu dzięki, wydaje mi się, ogromnemu wysiłkowi i Urzędu Marszałkowskiego, ale i też ludzi zaangażowanych w myślenie o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, udało się osiągnąć spory sukces, bo tylko w 4 powiatach nie ma jeszcze takiej poradni. Czyli teoretycznie to, co jest najbliżej, co mogłoby zespołowo ogarnąć jakiś kryzys, który doświadcza dziecko na poziomie rodziny czy szkoły, no jest możliwe. To jest ten pierwszy poziom referencyjności, pierwszy poziom dostępności. Drugim poziomem to już są takie jakby specjalistyczne ośrodki, gdzie ma być lekarz. W założeniu miał być to poradnie zdrowia psychicznego, to co teraz znamy, wzbogacone o oddział dzienny, czyli zintensyfikowane oddziaływania psychoterapeutyczne z możliwością ingerencji już tutaj czy diagnostyki, czy farmakoterapii ordynowanej przez lekarza. Tym niemniej z możliwością powrotu po zajęciach terapeutycznych, po spotkaniu,
do domu,
do swojego środowiska. I poziom trzeci, tej referencyjności, czyli to już takie, no można by to porównać do Centrum Zdrowia Psychicznego, tak, gdzie byłby oddział stacjonarny, oddział dzienny, poradnia i poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna, gdzie ten pacjent mógłby w zależności od stanu zdrowia korzystać z tych różnych form, docelowo zmierzając w kierunku środowiska.
Musimy zrobić teraz krótką przerwę, pani doktor. Moim gościem jest specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Izabela Łucka, kierująca oddziałem dziecięco-młodzieżowym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, wojewódzka konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Izabela Łucka, kierowniczka oddziału dziecięco-młodzieżowego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, wojewódzka konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Pani doktor, ile łóżek psychiatrycznych tak zwanych mamy w tej chwili dla dzieci w województwie pomorskim i ile na przykład pani ma u siebie na oddziale w szpitalu na Srebrzysku, bo rozumiem, że one nadal są stale zajęte.
Miejsca są stale zajęte i to w nadmiarze. Miejsc mamy w szpitalu w Starogardzie między 18 a 20, w szpitalu w Gdańsku 22 na pododdziale dziecięcym, 24 na pododdziale młodzieżowym i 4 w Chojnicach. Z tego co wiem, we wszystkich ośrodkach mamy nadmiar pacjentów i nie jest to bezpieczne. Nie ma rozwiązań i to jest sytuacja paląca, ponieważ jest to no jakby podstawą, tak? Jeżeli dzieci przyjeżdżają do szpitala w stanie zagrożenia życia, to one potrzebują regularnego miejsca i potrzebują przestrzeni i odpowiedniej ilości personelu. Jeżeli nie ma takiej granicy przyjęć, a nie ma, bo nie ma rozwiązań, które umożliwiłyby pomoc tym dzieciom w zagrożeniu życia i są przyjmowane w sposób, no powiedziałabym, nadmiarowy, no to niebezpieczeństwo eskaluje.
Takie dziecko musi trafić do szpitala, bo ile tych miejsc powinniśmy mieć, żeby to była właściwa liczba? Jest o ile za mało? I dlaczego nie można po prostu łóżka dostawić dodatkowo? Ale to chyba nie jest takie proste.
No nie jest proste, ponieważ szpital, każdy oddział ma określoną ilość metrów kwadratowych. Trzeba byłoby postawić chyba nowe budynki i dotrudnić nowy personel. Nie wiem, jaka jest ta liczba. Wydaje się ona ciągle niewystarczająca. Startowaliśmy na oddziale dziecięcym od 18 łóżek. Potem taka potrzeba, zgódźcie się na 2 więcej. No to było 20. No to zgódźcie się jeszcze na 2. 24 i nadal jest za mało. To nie jest tylko problem naszego szpitala czy naszego województwa. To jest problem ogólnopolski. Ponieważ jak nie ma miejsca u nas, no to lekarze dyżurni szukają miejsca dla takiego dziecka w całym kraju. I podobnie dostajemy telefony z całego kraju.
Czy jest na przykład ryzyko też takie, że w Pomorskim któryś z oddziałów dziecięco-młodzieżowych czy dziecięcych może zawiesić działalność w tej chwili?
Sytuacja jest cały czas niezmieniona.
Znaczy, dlaczego w ogóle może dojść do zawieszenia działalności oddziału? No,
już mówię, właśnie dlatego, że personel jest przeciążony i jest na skraju wyczerpania tak naprawdę. Ponieważ wszystkie te dzieci wymagają bardzo intensywnej opieki, bardzo intensywnego nadzoru. Każde dodatkowe łóżko zajęte, nadmiarowe, jest dodatkowym obciążeniem. Więc personel jest przeciążony, sytuacja jest bardzo napięta i tak, wydaje mi się, że w każdej chwili każdy z oddziałów może być zagrożony właśnie.
Wystarczy, że odejdzie jeden lekarz albo trzy pielęgniarki i już jest ryzyko?
Ale oni już odchodzą. To jest proces, który się dzieje i też nie ma wcale chętnych na miejsce, które jest zwalniane. Panie pielęgniarki na przykład pracują już w nadgodzinach, bo jest niedobór personelu, ale tych nadgodzin też już nie są w stanie wziąć, bo to jest praca w permanentnym przeciążeniu psychicznym, wynikające z samego tytułu zatrudnienia, tak, w szpitalu psychiatrycznym, ale dodatkowo w tej chwili od dłuższego czasu my pracujemy tak jak na froncie. Nigdy nie wiadomo, co będzie.
Ale dlaczego to właśnie jest? Dlaczego nie można tej sytuacji raz a dobrze załatwić?
Ale co to znaczy raz a dobrze?
No nie wiem, czy to jest kwestia dodatkowego właśnie personelu, większych pieniędzy, kształcenia, zachęcać w jakiś sposób młodych lekarzy, żeby robili tą specjalizację. W czym jest jakby tutaj problem? Gdzie pani go widzi?
Problem jest w rozwiązaniach systemowych. Reforma, tak jak żeśmy mówiły w pierwszej części audycji, to jest właściwy, słuszny kierunek. Natomiast w tej chwili nie ma jeszcze takiej zmiany w myśleniu o pomocy dla dzieci i młodzieży, żeby oddziały odczuły ulgę. Wręcz przeciwnie, jeżeli dziecko się okaleczy, jeżeli dziecko podejmie próbę czasami nie z przyczyn na przykład endogennej choroby czy takiego głębokiego kryzysu, tylko jakiegoś powiedzmy drobniejszego, groźnego w skutkach, ale drobniejszego kryzysu, nie ma możliwości ani chęci, ani jakiejś takiego, powiedziałabym, ciekawości, żeby zgłębić dlaczego. Wszystkie one są kierowane do nas, do szpitala. I,
czasami niepotrzebnie, chce pani powiedzieć?
Ja bym nie powiedziała, że tak nie można powiedzieć niepotrzebnie, jeżeli to jest po akcie autoagresji, takiej dramatycznym, tak? Natomiast być może niekoniecznie musiałby być już w szpitalu. Może na poziomie pierwszym referencyjnym, czy drugim referencyjnym, gdyby była taka...
Był dostęp do tego.
Raz dostęp, ale też gdyby była na przykład zebranie zespołu tego środowiskowego z rodzicami, jeżeli sytuacja dotyczy bardziej szkoły, ze szkołą, z dyrekcją, z wychowawcą, z pedagogiem, tak? Na przykład gdyby to była przemoc rówieśnicza, rozumie pani, żeby zgłębić, jaka jest przyczyna i być może taka osoba nie musiałaby trafiać do szpitala, żeby zgłębiać tę przyczynę. Potrzebujemy takiej głębokiej zmiany w myśleniu społeczeństwa szeroko rozumianego.
Czyli te dzieci po próbach samobójczych, po próbach jakiegoś okaleczenia, one powinny mieć konsultacje na przykład tylko, tak? I być wypisane do domu i problem powinien być na tym niższym poziomie referencyjności jakby dalej opracowywany, rozważany, załatwiany.
Czy konsultacje powinny mieć obowiązkowo, tak? Natomiast pogłębioną psychologiczną na pewno. Nie tylko psychiatryczną, tak? Nie tylko. Ja bym chciała, żebyśmy jakoś to podkreśliły, że lekarz mógłby i powinien byłby być ostatnim ogniwem tej pracy z rodziną, z psychologiem, tego zgłębienia.
No i właśnie
brakuje,
tutaj
tej diagnostyki.
To, co ja często słyszę od psychiatrów dziecięcych, że państwo się czujecie jak samotna wyspa na oceanie. Nikt nie chce zajmować się problemami. Szkoła często od razu ten problem wysyła na zewnątrz, właśnie to, co pani powiedziała, że część rzeczy można by było w ramach szkoły załatwić i w ramach opieki psychologicznej w szkole na przykład, albo na tym pierwszym poziomie referencyjności, o którym mówiliśmy. Natomiast wszyscy chyba się boją tego i wolą wysłać dziecko na oddział od razu, bo nie są przygotowani, żeby takie problemy rozwiązywać.
To raz, a dwa, być może łatwiej jest scedować odpowiedzialność. To pani powiedziała o szkole, ale też popatrzmy, w jakiej kondycji jest szkoła. Czy te reformy, które dotknęły szkołę, one ją wzmocniły w strukturze? Czy nauczyciele są w dobrej kondycji własnej? Czy to dziecko nie umyka, które ma problemy lub które siedzi cicho w kącie?
W takich dużych szkołach jest na przykład około 1000 uczniów i jeden psycholog albo jeden pedagog.
No więc, właśnie, czyli jaką ma pojemność, czy jaką ma możliwość zadziałania, wychwycenia dziecka, czy zajęcia się taki ktoś, kto jest w tak licznej placówce, prawda? Ale ja tu chciałabym wrócić jednak do rodziny.
To jest najważniejsze.
My wymagamy od szkoły, ale może najpierw pomyślmy nad odpowiedzialnością rodzicielską. Czy rodzice są dość odpowiedzialni za swoje dzieci i za to, co im oferują jako rodzice, czyli jako architekci rodziny? Jaką strukturę, jaki rodzaj relacji proponują dziecku?
czy może trzeba byłoby w takim razie w tą reformę psychiatrii dziecięcej bardziej wciągnąć, bardziej zaangażować tutaj środowisko właśnie rodziców i środowisko szkolne? Tak jak mówiłyśmy na początku, że jednak szkoła w jakiś sposób, te obowiązki szkolne, ale też rówieśnicze kontakty powodują, że no to jest jedna z przyczyn jakichś problemów dzieci psychicznych, że jednak mimo wszystko to powinien być element taki ściślej określony. Rodzice jeszcze może nie wiedzą, gdzie oni mają szukać pomocy. Pierwsze, co przychodzi im do głowy, no to jest szpital, lekarz, tak? Coś się zdarzyło, no to tam trzeba jak najszybciej uderzać. Brakuje może takiej też edukacji nauczycielom, rodzicom, co robić.
No i wracając do tego narodowego programu, no to jest jedno z głównych celów, tak? Kształtowanie odpowiednich postaw, tak?
No, ale my tego nie zrobimy w jeden rok, prawda? To są pewnie lata.
Dlatego no, cała ta fala i zachowań agresywnych, ale w sensie takim, że młodzi ludzie są groźni dla swojego życia czy dla otoczenia, ale i fala zachowań agresywnych w stosunku do personelu, który pracuje w szpitalu, że źle się opiekuje, że nie przyjmuje, że nie ma miejsc, jest zmasowanym atakiem na tak naprawdę jedyną funkcjonującą placówkę.
A pani zdaniem w naszym województwie ten dostęp do takiego leczenia, kiedy ono jest naprawdę potrzebne, on ma szansę się poprawić w najbliższym czasie? Co się musi zdarzyć?
Wie pani co, no to zaczęła pani od myślenia systemowego i mi się to bardzo podoba, bo my musimy myśleć systemowo. Czy system, ci, którzy są architektami znowu systemu ochrony zdrowia, czy oni zapewniają nam bezpieczeństwo i stabilność? No to jest duży znak zapytania, bo jest dużo ruchów, dużo pomysłów, dużo rozporządzeń, które się zmieniają. Na przykład, żeby to jakoś zobrazować, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które dostały informację, przyjmujcie, tak, bo dzieci są w potrzebie, przyjmujcie, kto się zgłasza. I oni pracowali bardzo, bardzo ofiarnie, tak bym powiedziała. Zmieniło się rozporządzenie i nagle dostali polecenie, proszę bardzo, za dużo pracujecie, musicie z części osób odmówić. To było strasznie dewastujące i dla pacjentów, ale i dla terapeutów. Ja mam kontakt z poradniami psychologiczno-psychoterapeutycznymi i osoby, które już zaangażowały się w pomoc, tak, weszły w relacje, miały zrobić selekcję swoich pacjentów i powiedzieć, ciebie zostawiam, a tobie odmawiam. To jest naprawdę dewastujące.
Ilu mamy w tej chwili specjalistów psychiatrii dziecięcej na Pomorzu?
Na Pomorzu mamy ponad 30. Także nie jest najgorzej.
Nie jest najgorzej? Nie jest... A jest jeszcze gdzieś gorzej?
Tak, są województwa, gdzie jest znacznie gorzej. W ogóle w Polsce mamy około 500 psychiatrów dzieci i młodzieży, 462 dokładnie i mamy 250 osób w trakcie specjalizacji. Nie jest to zła liczba, nie jest oczywiście optymalna. Brakuje psychiatrów dzieci i młodzieży.
Natomiast ma pani takie wyliczenie, może na jednego psychiatry dziecięcego, ilu przypada pacjentów, na przykład tak jakby to uśrednić, żeby nie ma pani takiego, ale
takich,
za dużo na pewno.
Takich wyliczeń nie mam, ale no, za dużo.
Za dużo, bo widać to po prostu po kolejkach. W tej chwili ile trzeba czekać na wizytę pierwszorazową?
No to zależy gdzie. Jest w portalu dla pacjenta wykaz placówek i tam są czasy oczekiwania. No są placówki, tak jak niedawno patrzyłam, że no dopiero za 2 lata można się byłoby dostać do szpitala z przyjęć planowych. No to od kilku lat już nie ma możliwości, bo są wszystkie przyjęcia na ostro i wszystkie w stanie zagrożenia życia i już też właściwie nie pamiętam, kiedy mieliśmy tylu pacjentów, ile powinniśmy mieć. Tak jest nadmiar. No tak to wygląda, czyli potrzeby rosną, jest ich bardzo dużo, no i system chyba tego nie przewidział i jakby nie docenia, jak to jest istotne, tak? Jeżeli my nie zadbamy o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, no to przecież za chwilę to będą dorośli. Słuchając wypowiedzi przeróżnych ważnych osób, możemy mieć takie wrażenie, że zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to jest wartość nadrzędna. Natomiast patrząc na to, co się dzieje tak realnie, to nie widać tego. Nie ma dowodów takich twardych, że to myślenie rzeczywiście przekłada się na rzeczywiste działanie.
No może zmieni coś ten plan Ministerstwa Zdrowia, żeby od przyszłego roku była możliwość uruchomienia specjalizacji z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży w ramach tak zwanej krótkiej ścieżki, czyli w ciągu 3 lat, żeby lekarz pediatra mógł zdobyć specjalizację z psychiatrii dziecięcej. I teraz niedawno na ten temat na kongresie tutaj w Gdańsku mówiła konsultant krajowa pani dr Aleksandra Lewandowska. Czy u nas będzie możliwość taka też w województwie, żeby nasi pediatrzy mogli zdobywać taką specjalizację? Bo to, wiem, że to nie jest takie proste, bo jeden specjalista, który jest opiekunem takiej specjalizacji, może chyba jednorazowo 3 osoby, tak? Wziąć pod swoje skrzydła i je szkolić. A pewnie macie Państwo już w szkoleniu specjalizacyjnym innych lekarzy. Jak to będzie wyglądało Pani zdaniem?
Cieszę się, że jest taka zmiana i że wróciło, bo kiedyś już była taka możliwość, że pediatrzy mogli taką krótką ścieżką robić tak zwaną nadspecjalizację, więc fajnie, że to wróciło. Jest tak, jak Pani mówi, jeden specjalista psychiatry dzieci i młodzieży w ośrodku, który jest akredytowany, bo to też jest ważne.
A ile mamy takich?
2. Ośrodki, może mieć pod opieką 3 specjalizantów. No my dostaliśmy taką specjalną zgodę, poprzedni konsultant krajowy zgodził się, że możemy mieć 4 osoby pod opieką. U nas zawsze wszystkie miejsca były wypełnione.
I tak nadal jest?
I tak nadal jest.
Pani też ma 4, tak? W tej chwili.
Tak. Tak nadal jest. Ludzie garną się do tej specjalizacji. No widzą potrzebę. Wydaje mi się, że też jesteśmy ciekawym ośrodkiem szkoleniowym, bo lubimy dzielić się wiedzą i rzeczywiście...
Ale pani doktor, jeśli pani ma tak. w tej chwili 4, to oni skończą tą specjalizację za jakiś czas dopiero, zanim tak. pani będzie mogła wziąć kolejne osoby do kształcenia. Czy to jest w ogóle realne, że w przyszłym roku pojawią się nowi specjalizanci z pediatrii na przykład, którzy będą mogli rozpocząć szkolenie?
Jeżeli ci, którzy są aktualnie w szkoleniu, zakończą, czyli na przykład nie przedłużą z przyczyn życiowych, zdrowotnych, no to wtedy miejsce się zwolni i wtedy w systemie będzie ono dostępne.
Ale na dzisiaj?
Na dzisiaj wszystkie miejsca mamy zajęte, natomiast no, 2 panie kończą, więc mam nadzieję, że
2 osoby?
2 osoby powinny zakończyć ten cykl szkolenia, wobec czego co najmniej 2 miejsca powinny być wolne.
I mówi pani tylko o swoim ośrodku, bo drugi ośrodek to jest, rozumiem, Starogard Gdański, tak?
Drugi ośrodek to jest Starogard i w tym ośrodku również 2 panie, z tego co wiem, są na finiszu. Także jest szansa na nowe miejsca.
Są miejsca dla 4 pediatrów. No nie wiem, mi to dobrze, pani doktor, że to poprawi.
Pani co, no nie wiem, czy to dla 4 pediatrów, ponieważ system rekrutacji jest elektroniczny. Są odpowiednie punkty za odpowiednie tam osiągnięcia lekarskie i no zdobywa miejsce ten, kto w tych punktach no ma przewagę, więc nie można gwarantować, że to będą pediatrzy.
No miejmy nadzieję, że lekarzy o specjalizacji tej bardzo deficytowej będzie przybywało w naszym województwie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor nauk medycznych Izabela Łódzka, kierowniczka oddziału dziecięco-młodzieżowego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, przedstawicielka Pomorskiego Zespołu do Spraw Zdrowia Psychicznego oraz wojewódzka konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za przyjście do studia.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.